Dzień dobry, witam serdecznie w Wypisach Mięsowych. Słuchajcie, udało się. Wreszcie mieliśmy okazję zobaczyć New Mutants.
Wreszcie mieliśmy okazję iść do kina! Ja wiem, że dla ciebie to nie było wydarzenie, ale na przykład dla mnie było.
Ja już jestem tak, już mi spowszedniało to chodzenie do kina. Już, ja chcę powiedzieć, nie chodziłem, ale teraz codziennie.
Do New Mutants, a propos wyjścia do kina. Trochę się rozpłakałem, jak się pojawiła reklama Jeffsa, ale później pojawiła się reklama Kinder Bueno i była zmieniona.
U nas w ogóle nie było reklam Kinder Bueno jakoś wcześniej, więc ja tylko kojarzyłam, a dzisiaj była, pewnie ta nowa, ale jestem rozczarowana, bo nie było reklamy Cookbooka i czekałam całe 15 minut.
Ale nie było Cookbooka.
Jeffsa też nie było, jakby...
Ja czekałem na tego wujka sama, on po prostu dla mnie jak ojciec.
No dokładnie, ja miałem wszystko.
U nas tylko reklamowali filmy, reklamowali Cinema City i Kinder Bueno i to tyle.
Na początku miałem Cookbook Kids, potem miałem wujka sama, myślę, ale wiesz, już łzy lecą, jestem w domu, nie, już po prostu ta zdziebko normalności i nagle zaczyna się reklama Kinder Bueno i ja myślę, gdzie jest mój pociąg? Po prostu 50 lat oglądałem ten pociąg i tę kobietę, która przechodzi przez te wagony i nagle zupełnie coś innego.
A teraz była pani na wzgórzu z czekolady.
No
ale
tak.
Ale to była piosenka chociaż.
Tak, a zawsze ona szła przez pociąg i muszę powiedzieć, że to mnie zabolało, bo ja czekałem długo na powrót i tak wiecie, już czułem, że trochę normalności, nie? Że przez chwilę właśnie... za oknem nie było pandemii i odebrali mi pociąg Kinder Bueno.
Właśnie dziwne uczucie, bo my tak wróciliśmy do tego kina i no ja wcześniej byłem na tym pokazie, ale tak wbiłem na tą salę, wróciłem i tam się nie rozglądałem za bardzo, ale teraz jak byliśmy w promenadzie warszawskiej na tym seansie, no to tak się rozglądamy i wiesz, plakaty wiszą dokładnie takie, jak jeszcze w marcu wisiały, nie? Plus parę nowych.
Tak, ten Onwards, jeszcze tam jakieś...
Wiesz, reklamy te same. Wszystko wygląda tak samo, zupełnie jakby nic się nie wydarzyło, nie? Ale skoro mówisz, że się reklama Kinder Bueno zmieniła, no to jednak nie wszystko zostało tak, jak
no właśnie, no. Nie wiem, no trochę mi złamali serce tym, ale jakoś przeboleję.
No ale w zamian dostaliśmy wreszcie New Mutants, film, który już stał się puentą żartu w związku z tym, że wychodzi, coś nie mógł wyjść z różnych powodów, zarówno tych kuriozalnych, jak i tych jak najbardziej zrozumiałych. I no, pytanie, czy podzielił los wielu innych produkcji, które długo, długo nie mogły wyjść. Oskar pamięta sytuację, jak długo gracze musieli czekać na przykład Duke Nukem Forever, a potem wyszło.
Forever.
A potem wyszło.
To było pointa wszystkich żartów, nie? Dzisiaj mówi się o Half-Life 3 mniej więcej podobnie. Różnica jest taka, że Half-Life 3 nikt nie zapowiedział. Duke Nukem Forever miało trailery co roku. No.
Na 13 różnych silnikach, nie?
I to było absolutnie puenta żartu.
Tak, na targach było, forever, nie? Tych wszystkich różnych gdzieś tam zawsze zapowiadanych.
No ale wiecie, a to co zapowiadali, spoko. Ale potem wyszło.
I mogło nie wyjść.
W ogóle miałem okazję grać. No więc odpowiedzmy sobie w takim razie na samym początku na pytanie, jak jest z tymi New Mutants. I oczywiście no, my pogadamy sobie tak jak standardowo pewnie koło godzinki i większość to pewnie będą nasze... Większość to będzie rozmowa, gdzie nie będziemy się przejmować spoilerami, ale zacznijmy od takiej sekcji bezspoilerowej, jeśli słuchają nas osoby, które po prostu nie mogą się wybrać na ten film jeszcze, nie boją
albo
się
nie
wybrać
wiedzą,
na ten film.
Nie wiedzą, albo, czy warto, tak?
Albo zastanawiam się, czy warto, no to jest sekcja dla was. Jak zaczniemy już mówić o spoilerach i co nam się dzieje dalej w fabule, no to was ostrzeżemy. No, więc to tak, zacznijmy od Marty, bo Marta ma chyba najbardziej pozytywną opinię i będziemy tak jechać w dół.
Więc ja odpowiem na pytanie, które sama sobie postawiłam. Jeśli siedzisz w domu i zastanawiasz się, czy warto ryzykować życiem swoim i wszystkich ludzi, których mijasz codziennie, żeby pójść na New Mutants, warto. Dziękuję, możemy przejść do spoilerów. Nie no, a tak poważnie, to w naszym kinie w ogóle było 5 osób, więc widziałam mniej ludzi
nie,
niż...
Nie, było źle. Szczerze, ja no, 5, przesadzę, że było parę osób generalnie, ale...
Ale byli dalej niż jak, nie wiem, idę ulicą.
Ja zakładałem, że tyle osób w ogóle będzie na nim, tam, nawet gdyby pandemii nie było, bo nie sądzę, że jakiś ten film się cieszył jakimś zainteresowaniem. Jestem ciekaw, jak oglądał salę na Tenet.
Mieliście na małej sali. Tenet zajął wszystkie duże.
No, ale nie, moje wrażenia są super pozytywne. Podejrzewam, że może to po części wynikać trochę z takiego wypuszczenia, ale myślę, że jest to mały jakiś tam procent.
No, oglądaliśmy filmy w trakcie tutaj tej
nie, no, pewnie,
kina,
że tak,
nie?
Ale no. Kurczę, ten film tak totalnie podszedł pod to, czego potrzebowałam. Umówmy się, to nie jest najlepszy film na świecie, to nie jest najlepszy film o mutantach, to nie jest najlepszy film tego roku, nawet patrząc na to, ile mamy filmów w tym roku. Ale wydaje mi się, że to jest film bardzo kompetentny, który... Autor miał konkretną jakby wizję tego, o czym chce, żeby był jego film. Trzymał się tych ram, które sobie wytyczył. I jest to taki dosyć mały, kameralny film o konkretnej grupie nastoletnich bohaterów. I koncentruje się no nie na tym, że... No nie wiem, nie na tym, jakie mam supermoce, nie na tym, żeby uratować, nie wiem... jakiś świat, czy cokolwiek większego, prawda? To jest film, który bardzo koncentruje się na przeżyciach wewnętrznych tych bohaterów, których zostajemy, na ich walce głównie z samymi sobą, z ich wewnętrznymi demonami, z ich problemami, na tym, żeby dojść do ładu z tym, co im siedzi w głowie, nad swoją mocą oczywiście. I dla mnie to jest po prostu bardzo kompetentny film o dojrzewaniu tej konkretnej grupy, jak i każdego z tych bohaterów oddzielnie, gdzie jak po prostu odrzemy to z tego, że to jest supermoc, że to jest bycie mutantem, że coś tam, to dostajemy film o tym, z czym większość z nas pewnie się mierzyła, albo z czym mierzyli się nasi rówieśnicy, i ten film to jest taka soczewka po prostu absolutnie wszystkich problemów, które w tym nastoletnim wieku się kumulują, i wydaje mi się, że to robi bardzo kompetentnie.
No, widać na tym pierwszy rzut oka, że to jest mały, tani film, bo wszystko się odbywa na 5 planach.
I tak, wiesz, fajnie chowa to, że nie ma pieniędzy.
No, wiadomo, nie? No, mamy tam, nie wiem, 6 aktorów czy coś i nic więcej, nie? Ale jakby... I to jest właśnie... Ja się zgodzę z tym, że to nie jest najlepszy film na świecie, ale też widać było, że nikt nie zamierzał robić najlepszego filmu na świecie. Jakby to miał być mały, kameralny film o młodych ludziach, który miał przez tę metaforę bycia mutantem, no, pokazać trudy dojrzewania. I mam wrażenie, że w tym filmie dużo bardziej niż się spodziewałem. Widać tutaj background reżysera, Rzesza Buna, który wcześniej zrobił jak się nazywa polska, jak to się nazywa po polsku?
Gwiazd naszych wina.
Gwiazd naszych wina, okej. The Fault in Our Stars. Widać, że to jest dokładnie, prawdopodobnie dla tej samej publiki zrobione, nie? Dla dokładnie tych samych odbiorców, z bardzo podobną wrażliwością i z podobnymi, w zasadzie z podobnymi bohaterami, wiesz, też widać, że to są bardzo podobne rosterki, podobne... Każdy z tych bohaterów jest... trochę dziwne, trochę niedostępne, nie? Jakby to są takie charaktery, które widać, że tutaj reżyserowi odpowiadają przy opowiadaniu historii. I pod tym względem mi się to podobało. Dla mnie, jeśli chodzi o właśnie, jak ten film się sprawdza jako historia coming to age, bardzo fajnie, bardzo mi się podobało.
To jest dokładnie tak, zapamiętam dojrzewanie.
Ale też jednocześnie, dzięki temu dla mnie się bardzo sprawdza jako historia o mutantach ogólnie. Ja mam dużą słabość do historii o młodych mutantach i do tej korelacji między właśnie dojrzewaniem i poznawaniem siebie, swojego ciała i tak dalej, a no, byciem mutantem. Więc już gadaliśmy wielokrotnie, że nie ma zbyt wielu... Jakby filmy rzadko podejmowały ten temat, nie? I w filmach Singera na początku on był gdzieś tam na boku, później dopiero mieliśmy First Class, który się porządnie tym zajęło, a później w ogóle balano temat i tam Singer mieli dalej te swoje tematy. Wielkie, wielkie tutaj fabuły, budowanie piramid, tego typu pierdoły. A ja wolałem te małe historie, mimo wszystko, o grupce młodocianych mutantów, i tutaj to dostałem i super. Także pod tym względem jako historia mutanta dla mnie też się sprawdza. No tylko nie sprawdza się jako horror. To jak widać, że reżyser nie ma doświadczenia zupełnie z robieniem horrorów i no jasne, było parę scen, które próbowały budować jakieś napięcie, jakieś poczucie zagrożenia, ale to kompletnie nie działało i też miałem wrażenie właśnie, że nawet w porównaniu do tego pierwszego traileru ten film był dużo mniej horrorowy, mniej przerażający niż był reklamowany choćby ten pierwszy trailer. Bo późniejsze już nie. Późniejsze już bardziej kładły nacisk na te napierdalanie się tam tymi mieczami i tak dalej, ale no, ten pierwszy trailer był jednak dużo, dużo bardziej horrorowy niż to, co dostaliśmy
nie
tutaj.
Nie ma niektórych scen horrorowych z trailera.
Tak, ale nawet to, co zostało, to jest takie, wiecie, no, są te takie potworki, które już widzieliście w trailerach, te uśmiechające się. No i fajnie, ja wiem, że to jest taka metafora pewnie tego, że, no nie wiem, Iliana była wykorzystywana tam u siebie w Rosji. I to jest... Tylko w ogóle nie dotykają tego jakoś bliżej, nie? Jakby nie wiemy do końca... Jakby o ile sam tego nie interpretujesz jakoś, to nie wiesz, czym są te potwory, skąd one się wzięły w ogóle i o co tutaj chodzi. Ale też właśnie to nie działa jako horror, bo nie wiesz, czym one są. Nie wiesz, na jakiej zasadzie mogą zagrozić komukolwiek. Nie wiesz, na jakiej zasadzie te demony działają do końca. Czy mogą kogoś zabić w ogóle, czy mogą kogoś zranić, czy coś. Mamy tam parę takich pojedynczych scen, ale jednocześnie mamy też bohaterów, którzy mają supermoce i jak biorą się w garść, to bez problemu się pozbywają tego wszystkiego, więc właśnie, jakby to, nie masz tego poczucia zagrożenia cały czas. Zupełnie w ogóle tego nie czułem. Plus, sceny nie były budowane tak, jak takie powinny być, moim zdaniem.
Właśnie,
no.
to jest mój problem, bo ja chcę powiedzieć właśnie, że mi się film w miarę podobał, ale to jest ten mniej więcej, mówię, poziom okej. Okay. Fajne są postacie napisane na pewno. Na pewno mi się przyjemnie śledziło losy i to, jak ci bohaterowie ze sobą wchodzili w interakcje. Natomiast właśnie w ogóle nie czułem dramatyzmu w tym filmu. Wtedy, kiedy miałem wrażenie, że ten dramatyzm ma być budowany, jakby. Miałem problem trochę z tym, jak postacie... pewne swoje słabości pokonują. Wiele rzeczy miałem wrażenie, że jest troszeczkę dzieje się o tak, bo już czas. I o tyle, co za każdym razem, kiedy ten film właśnie schodził do tego poziomu małego filmu, gdzie bohaterowie muszą porozmawiać ze sobą, ktoś musi trochę wywalić z siebie to, co mu leży, to, co mu ciąży, to czułem te emocje za każdym razem, kiedy wchodziliśmy na tryb akcja horror, to w ogóle tego nie czułem, ulatywało to zupełnie. Miałem wrażenie, że na przykład jest punkt kulminacyjny, kiedy jest ten moment, kiedy zaczyna, ma się zacząć dziać, to ja mam wrażenie, że po prostu tak sobie do niego przechodzimy, tak nie czuję tego takiego uderzenia mocniejszego. I ja nie, właśnie trochę dla mnie to nie jest spójny film. Ja mam wrażenie, że to jest trochę film, który nie do końca wie, czym chce być. I te elementy, właśnie jedne działają dobrze, a inne mi w ogóle nie wybrzmiewają. I dlatego film jest okej, ale mówię, sceny nie... Scenariusz ma dobry, wydaje mi się, że może reżyser inny by sobie poradził lepiej z budowaniem napięcia w odpowiednich momentach. No właśnie ja tego napięcia nie czułem niestety.
Ja czułem napięcie tylko w scenach, w których jakby bohaterowie sami sobie mogli zaszkodzić, jakby sami dla siebie byli najmniejszym zagrożeniem. Jakby jasne, teoretycznie, też nie wchodząc w spoilery, to można by jakby dalej wysunąć.
Cały film, tak.
Tak, ale generalnie no, są te sceny, gdzie konkretnie no, bohater jakby nie radzi sobie do końca ze swoimi mocami na przykład, nie? I to moim zdaniem działało dużo lepiej, niż kiedy pojawiało się to zagrożenie troszkę, wiesz, z zewnątrz. No, widać było, że to jest tak... potraktowane jako no, ten taki dodatek do tego filmu. Jakby to nie jest najważniejsze w tym filmie, nie? I też dlatego pod tym względem aż tak mi to nie przeszkadzało. Po prostu ja nastawiałem się trochę na coś, gdzie będę mógł się pobać troszkę, nie? Tak jak to na horrorach bywa. A tutaj nie miałem tego wrażenia. No właśnie, też bohaterom bardzo łatwo przychodziły rzeczy. To jest też ten problem w tym filmie.
Pogadamy w spoilerowych dokładnie, ale miałem...
No właśnie, i więc no, to jest tak, że jakby... Droga, jaką przychodzą te postaci w tym filmie, w przypadku niektórych postaci jest okej, jakby rozumiesz, z czego wynika tutaj to, ale są postacie, które jakby od samego początku są cool i w sumie
albo prostu, mają jakąś...
Możemy się otworzyć troszkę i to jakby tyle.
No. Mają jakiś problem i nagle jest takie pstryk i już jest okej. Już sobie radzę, nie? Nie czułem tego.
Zastanawia mnie trochę to, czy film nie ucierpiał na tym, być może, że troszkę się jedna koncepcja zmieniała w trakcie tutaj tworzenia, nie? Jakby no, Josh Boone mówił oficjalnie w wywiadach, że no super, to jest moja pierwotna wersja i tak dalej. No nie wiem, nie wiem, szczerze mówiąc. No kto wie, czy to nie jest na zasadzie... Dogadałem się z Marvelem, tak, jak ten film ma wyglądać, prowadziliśmy jakieś tam zmiany, ale generalnie jestem zadowolony z tego, jak to wyszło, bo troszkę tak to wygląda, jakby obstawiam to tylko i wyłącznie na podstawie tego, że ten pierwszy zwiastun, jaki dostaliśmy, no wyglądał zupełnie, no nie zupełnie, ale wyglądał jednak troszkę inaczej niż to, co
tego dostaliśmy. Właśnie nie wiem, skąd ty to bierzesz, to znaczy, no masz reżysera, który sprawdził się jako reżyser filmu o nastolatkach, gdzie potrafi przeplatać dramatyzm, ale też z taką codziennością, właśnie z dojrzewaniem, z mówieniem o problemach, ale nie na takim wysokim C, tylko takim bardziej przyziemnym poziomie, nawet jeśli to jest dosyć poważny problem, jak tak, nie wiem, porównamy go ze swoimi problemami czy coś, gdzie tam, nie wiem, przewija się jakaś śmierć, przewija się jakaś bolesna strata i tak dalej. No i gość mówi, że to jest dokładnie ten film, który chciał zrobić. Jakby... Ja rozumiem, że zwiastun obiecał ci horror, ale to tyle, jakby reżyser nie obiecał ci horroru. I jakby... No nie wiem, wydaje mi się, że to jest ten moment trochę krytykowania tego za to, czym ten film nie jest, a chciałbyś, żeby był,
no, tak,
a
niż za to... Nie ukrywam tego, no powiedziałem to właśnie, że liczyłem na to, że dostanę horror, nie dostanę, no trudno.
Okay, no jakby rozumiem, że liczyłeś, ale jakby nie bardzo rozumiem, czemu jakby nawet nie wierzę, że taki nie mógł być,
nie, bo właśnie
wiesz,
dlatego, że
wizja reżysera.
To wynika z czego innego, to wynika z tego, że właśnie on jest trochę taki, no właśnie lekko niespójny, nie? Że z jednej strony jest właśnie historia o dojrzewaniu, z drugiej strony ma te elementy horrorowe, ale nie do końca jakby one grają tutaj. Wiesz, mam wrażenie, że tutaj jakieś zmiany następowały w koncepcji po drodze.
Możliwe, znaczy ja powiem tak, jakby ja nie bałam się jakby ja na tym filmie, że właśnie coś jest straszne dla mnie jako widza, ale ja totalnie rozumiem horror tych bohaterów. Nie wiem, może po prostu to jak właśnie te postacie były napisane, to jak właśnie nawet, nie wiem, w jakimś takim pobieżnym przedstawieniu, ja rozumiałam, kim jest każda z tych postaci, jak był ten moment pokazywania tego, co ich spotkało, z czym jakby teraz się mierzą, ja to kompletnie kupowałam, więc jakby ta scena nie musiała być dla mnie straszna, ale całkowicie rozumiem jakby ten horror, który przeżywała dana postać na ekranie i mnie to wystarczyło, więc nie wiem, może jeśli właśnie ktoś bardzo lubi horrory i bardzo czeka na horror, to może to rozczarowanie poczuć, ale wydaje mi się, że z kolei na przykład, nie wiem, może jeśli są osoby, które nie przypadają za horrorami, to dla nich to będzie coś takiego, ta do tej granicy takiej, powiedzmy, jakby którą dopuszczają.
Jakbym miał założyć tutaj foliową czapkę, no to też można by to ewentualnie zakładać, że mógłby to być wpływ Disneya, na zasadzie, ej, zróbmy to tak, żeby to się podobało jednak szerszej publice, nie? W razie czego. Jak się skończy okres tej współpracy z HBO Go, no to tchniemy to na Disney+, nie?
No,
ja nie jestem fanem...
Moim zdaniem powinien dotrzeć do nastolatków. nastolatków. No jakby rozumiem, że jakby jako dorośli ludzie może chcielibyśmy czegoś więcej, czy część z nas chciałaby czegoś więcej, ale jeśli to miałby być film, z którym właśnie utożsamią się osoby, które są w wieku tych postaci, to moim zdaniem jest jakby idealnie wyważony.
Ale horrory też docierają do nastolatków. Ja nie jestem właśnie super fanem horrorów, a miałem wrażenie, że ten film się czasami gubi pod tym względem, że czasami idzie w tą stronę horrorową. Jest cała masa scen, które mają budować to napięcie, tego zagrożenia, tej niepewności, tego creepy miejsca. I one według mnie w pewnym momencie na początku mam wrażenie, o, widzę, do czego to się buduje. Mam sprażenie to miejsce, nie? Ono w wielu miejscach jest ustawione w ten sposób, że mam czuć niepokój. Bardzo szybko wytracam ten niepokój, a bardzo szybko mi to mija kompletnie, że ten szpital jest tak niebezpieczny i niepokojący. Gdzieś to naprawdę szybko wylatuje. No i tak jak wspomniałem wcześniej, kiedy przechodzimy już do akcji, kiedy przechodzimy do tego, jak bohaterowie radzą sobie ze swoimi trudnościami, no przez to, że niektórym idzie to, przychodzi to za pstryknięciem palca, mam wrażenie, że również nie jest najlepszym odwzorowaniem tych trudności, powiedzmy, nastoletnich. Jakby kiedy, po raz kolejny, wszystkie sceny, kiedy oni faktycznie są nastolatkami, którzy w jakiś sposób cierpią, jak każdy nastolatek, każdy swoją metamorfozę, którą właśnie przechodzi, siadają świetnie. Natomiast za każdym razem, większość niestety w moim przypadku tych momentów, kiedy okej, teraz sobie radzę ze swoimi problemami, była strasznie na szybko zrobione. I poza może jedną postacią.
Wiem jeszcze, czemu nastawiam się na horror, bo ten koncept na papierze brzmi mega przerażająco, wiesz, to, że jakby ci bohaterowie, i wiedzieliśmy to już przed filmem, no bo szczególnie jeśli ktoś wiedział, jakie umiejętności generalnie posiada tutaj ta główna bohaterka, no że bohaterowie będą właśnie konfrontowani z tym, czego się najbardziej boją, nie? Więc nastawiałem się, że okej, no to faktycznie jakby to będzie eskalowało, nie? Że film wyciągnie czego każda postać się boi, i podniesie to do tego momentu, w którym no, będzie musiała się przełamać, albo, nie wiem, zginie, no, albo coś, nie? A tutaj właśnie mi tego zabrakło, nie? Zabrakło tego momentu, w którym te postacie byłyby naprawdę pod ścianą i musiałyby się przemóc i to pokonać. No właśnie troszkę załatwo.
Nie ma tego punktu kulminacyjnego, tego takiego jednego mocnego, wiesz, takiego że wiem, że to jest, że teraz, nie wiem, serce mi szybciej zabiło, bo widzę, że te postacie przeszły swoją drogę i teraz do ich doprowadziło do tego miejsca, w którym są. Ten taki jeden moment, który pokazuje mi te takie rąbnięcie emocjonalne bardziej. Troszkę mi ten finał szczególnie płasko wypadł przez to.
No ale myślę, że ten film będzie.
Ja cały finał tego filmu po prostu płakałam jak głupia w tym kinie. Tam tylko wiecie, pod maską te łzy spływają. Nie wiem, wydaje mi się, że jakby odpowiedź na to pytanie może być tak naprawdę bardzo prosta. To jest film do trochę młodszego odbiorcy, którym ja w środku jestem, a wy nie.
Nie jesteśmy już starymi ludźmi tutaj, niestety.
Ten film jak dla mnie miał w sobie taką grozę, którą na przykład pamiętam z czytania po raz pierwszy trzeciego tomu Harry'ego Pottera, gdzie był ten mrok, gdzie byli na przykład ci dementorzy, którzy wyciągali lęki. No to jest ten poziom strachu dla mnie i tak, no jak się jest, wiecie, wytrawnym kinomanem albo starym facetem, to nie czuć tego, ale jak się z tym małym nastolatkiem w środku, gdzie się zaczynają pojawiać te dziwne rzeczy, to nie wiem, no dla mnie działa. Wydaje mi się, że tutaj no nie dojdziemy do tego, czy generalnie film działa, czy nie działa, tylko bardziej się to rozbija o oczekiwania i o, nie wiem, jakąś taką tutaj swój ten odbiór.
Natomiast jak już tak...
dla dzieci.
Jak no już tak, idealnie! Dla nas
znalazłem to, co mi się nie podobało, no to muszę absolutnie to, co mi się najbardziej podobało, no to byli po prostu aktorzy w swoich rolach. Nie mam właściwie zastrzeżeń do nikogo.
Super.
Wszyscy byli fantastyczni, nie? I jeszcze jako
ale
osoba,
Ania
która...
była najlepsza.
Jeszcze jako osoba, która uwielbia te postacie...
Bo oni wszyscy byli naprawdę...
Oni wszyscy byli super. Jako osoba, która uwielbia te postacie z komiksów, mogę powiedzieć, że ja widziałem dokładnie. Widziałem moją Ilianę, mojego Sunspota, mojego Cannonballa, Rain, Danny Moonstar. Wszyscy oni to były dokładnie te postacie z komiksów, które widziałem i one tutaj były żywymi postaciami z krwi i kości przeniesionymi na ekran. I zresztą tak samo pani doktor Reyes. Wszyscy w tym filmie według mnie wypadli super.
Mi się bardzo podobało, że oni są całkiem fajnie zniuansowani, nie? Jakby poznajesz na początku ich jedną twarz i potem jakby stopniowo poznajesz jakby dużo, dużo głębiej ich osobowość, nie? Najbardziej mi się pod tym względem podobał właśnie Roberto, który
moja ulubiona
miał te momenty, kiedy właśnie próbował pozować na tego cool ziomka, a były momenty, kiedy po prostu wyglądał jak dziecko, zagubione po prostu pośrodku tego bałaganu.
Tutaj jasne, w komiksach Sunspot jest jednym z trzech moich ulubionych mutantów w ogóle, jacy istnieją, więc to, że Roberto został przedstawiony dobrze, to mnie cieszy.
No właśnie, ten film chyba robi dobrze to, co właśnie powinien robić przede wszystkim dobry taki coming of age movie, czy generalnie film, który właśnie za bohaterów bierze sobie nastolatków i zaczyna z takiego poziomu, że hej, mamy trochę te szuflady, tak? Tu mamy tą taką, wiecie, bad girl, taką, wiecie, edgy, tu mamy tego typa takiego Lovelasa, tu mamy tam kogoś takiego pilki, bardziej zachłukanego i tak
dalej. Tu masz chłopaka ze wsi, no.
No, tu masz, no tak, masz
tak, chłopak ze wsi, grzeczna
tu masz,
dziewczynka.
Tu masz tę dziewczynę, taką trochę chłopczycę, taką, która, no niby no jest taka miła i grzeczna, ale w sumie no chciałaby tego zakazanego obozu, no. Tak? A później to wszystko tak ładnie kruszeje.
I nawet tam te stroje są podobierane tak, że po prostu widzisz, jak ktoś się ubiera w tym filmie, od razu tak. Wiesz, kim jest. Nie? Mm?
No bo nastolatki wyrażają się bezstrojem, prawda?
Oczywiście. Iliana, która albo chodzi w porwanych getrach, wiesz, ten w tej czapeczce, chłopak ze wsi, Rain w tym
Rain
prostym sweterku.
Rain chodzi w tych sferach
cały czas. To pasowało super.
No, jest
do postaci nie mam żadnych
zarzutów. Jest ta obowiązkowa scena imprezy, tak? Gdzie
być,
no, bohaterki tak. Tańczą, mamy ten prawdę. Mamy tą prawdę, tak? Gdzie sobie zadajemy to pytanie. I to wszystko
świetny,
tak idealnie
świetny sposób na exposition dump, nie? Po prostu gra w prawdę czy wyzwanie. I
pasuje
po prostu dowiadujesz wszystkich faktów, które musisz wiedzieć. No,
no tak, widać, że ten, że reżyser, kiedy przechodziliśmy do tych scen, pokażmy o co chodzi z tymi nastolatkami, super. Naprawdę wszystkie te sceny siadały. Nie wiem, były bardzo wzruszające sceny. Już powoli wchodzimy w spoilery, więc powinniśmy unikać.
No,
ale
to podsumujmy może tą wersję, to znaczy tą część bezspoilerową i przejdziemy już do samej postaci.
Ale mówię, więc mnie właśnie wszystkie te sceny, które wyrażały te postacie, fantastyczne, gra aktorska, to jak oni wszyscy odnaleźli się w swoich rolach, z przyjemnością zobaczyłbym więcej tych postaci i to jest jakby, to jest zawsze dobre w filmie, kiedy polubisz te postacie i mogę obejrzeć kolejny film, bo po prostu lubię tą ekipę. Natomiast niestety sceny akcji, sceny horror, sceny napięcia, tego dramatyzmu nie wynikającego z tego właśnie, że ktoś sam z sobą nie radzi sobie, tylko coś tam się dzieje, no mi niestety wypadły dosyć płasko i rozwój bohaterów w trakcie był czasami zbyt pospieszny. To są moje wady.
No, to jeszcze dodam tylko, że też CGI było takie sobie i...
To widać, że tańszy...
Ale... Widać było, że maskują to, że nie mają pieniędzy, tak, a jak ale... nie mogą zamaskować, no to wygląda tak.
Ale myślę, że to już lepiej można było... Wydaje mi się, że dużo lepszym rozwiązaniem byłoby zrobić mniej efektowne potwory, ale po prostu postawić na ludzi ucharakteryzowanych i to by się lepiej sprawdziło niż coś, co widzisz, że za bardzo go nie ma, ale znowu...
Musieli te maski nosić cały czas. Oni by byli bardziej creepy, gdyby nie zdejmowali tych masek i nie mieli tych gęb, co widzieliśmy w trailerach. Gdyby cały czas nosili tylko i wyłącznie tą maskę uśmiechniętą i nagle miałbyś ekipę takich ludzi, którzy to wychodził, według mnie to było bardziej przerażające niż ten typ z zębami. Wiesz,
ale widać w takim filmie właśnie, jak dużo znaczy jednak w horrorach reżyseria, nie? Jak mieliśmy te filmy Jamesa Wana, czy to Insidious, czy Conjuring, no to przecież te jego potwory, to są dokładnie takie same potworki jak tutaj. Znaczy wyglądają bardzo podobnie, nie? To jest podobna szkoła, a czasami to są po prostu, nie wiem, ludzie w makijażach, czy coś takiego. Ale to wiesz, jak sposób, jaki potrafi poprowadzić kamerę, sprawia od razu, że scena jest trzy razy bardziej przerażająca niż to wypadało tutaj, nie? Po prostu kwestia tego, czy ujęcie dać teraz na bohatera, czy nie, czy może pokazać coś, czy nie pokazywać czegoś, to jest jednak, kurczę, coś, przy czym trzeba mieć takie wyczucie, że no, jeśli ktoś, myślę, nie ma doświadczenia, no to nie wypadnie tak dobrze, ale przynajmniej Josh Boone ma właśnie ekspertyzę gdzie indziej i tutaj to doświadczenie niewątpliwie procentowało, więc ja myślę, że w ogóle, że właśnie ten film będzie u mnie na pewno zyskiwał z czasem, bo teraz grają jakąś tam rolę, wiadomo, jakieś oczekiwania, a za jakiś czas, jak już się oswoję z tym filmem i to głównie zostaną mi w głowie, myślę, te mocne strony. I w ogóle mam wrażenie, że ten film jest w takiej specyficznej sytuacji, że z jednej strony mamy taki kompletny brak oczekiwań, to znaczy masa osób, słysząc o tym długim procesie tutaj wydawania tego filmu, zakłada, że to w ogóle jest jakieś ostre gówno i co, wiesz, kto ktoś rzucił do kina od tak.
Albo w ogóle o tym filmie nie słyszało. Jakby, jak ja po wyjściu z kina napisałam tam, wiecie, trzy słowa pierwszych wrażeń, to osoby, które, no wiem, że, no nie wiem, śledzą nasz kanał, czy generalnie też interesują się popkulturą i tak dalej, no to potrafią w ogóle nie słyszeć o tym filmie, że on wychodzi, że on powstaje, że on zaraz będzie. I wydaje mi się, że... No właśnie...
promocja umowy się nie jest.
Tak, no promocja tego filmu jest jaka jest, wiadomo, ale może właśnie warto dać mu szansę jako tej takiej małej rzeczy i właśnie nie łączyć jej, wiecie, z tym wielkim uniwersum i tak dalej, chociaż no ten film tak jest, wiecie, milion razy lepszy niż, nie wiem, Dark Phoenix, więc jeśli ktoś
jakby wyszedł w tym roku obok Dark Phoenix, bo miało przecież być tak, że
miało
mutanci
tak być,
obok
tak.
I tak dalej, No po prostu zmiotłoby Dark Phoenix kompletnie i to, wiesz, ten mały filmik za grosze, co miał przesuwaną premierę, a tu wielkie epickie dzieło, tutaj Simon Kinberg się wyraża, no to, to nawet nie stoi Dark Phoenix obok Nowych Mutantów, to wiesz, nie ma o czym
mówić. No właśnie, ale z drugiej strony fakt, że ten film teraz wyszedł wreszcie i jest tym jedną z pierwszych produkcji nowych, które dostajemy po tym długim okresie, sprawia, że niektóre osoby być może nawet będą miały większe oczekiwania niż ja, nie? Będą oczekiwać, że kurczę, no wreszcie jakiś film superbohaterski, wreszcie film z postaciami z Marvela i tak dalej, i być może będą oczekiwać czegoś więcej niż po prostu tego małego kameralnego filmu, którym jest. I umówmy się, ten film powstawał jako mały, tani film, który miał po prostu uzupełniać ofertę Foxa, a nie być tutaj jakimś sztandarowym tutaj projektem. Więc warto z takim podejściem jednak podejść, nie? Znaczy z takim podejściem do tego filmu na tym filmie się wybrać.
No. No właśnie, ja mam nadzieję, że jasne, wyjdziemy z tego etapu, który mamy teraz, tak, że mamy ten jeden film i wszyscy na niego idziemy, jeśli już idziemy do kina, no bo nie mamy na co iść i tak dalej, ale że właśnie jak będzie ten krajobraz już wróci kiedyś do normy i będziemy mieć te różnorodne filmy, no to właśnie ten film będzie tym cieplej przyjmowany, no bo po prostu nie będzie tym jedynym, nie wiem, filmem o mutantach w tym roku, czy jedynym filmem superbohaterskim od miesięcy, tylko będzie tą dodatkową propozycją dla tej konkretnej grupy widzów, no bo no umówmy się, takiego właśnie nastoletniego kina superbohaterskiego, no to nie mieliśmy tak za bardzo, no.
No mówię, to jest coś, co mi się tak bardzo kojarzy.
W tej nowej serii X-Men, jak wprowadzili te młode postaci, to przecież one w ogóle nie dostały dla siebie miejsca, one w ogóle nie były postaciami,
tak? To połowa to zginęła w ogóle, nie?
Tak. Nie, to było super właśnie, ten motyw, że tu skupiamy się na nastolatkach, tak jak Łukasz mówisz, mi się to też bardzo kojarzy z X-Men. Jakby nie patrzeć, to jest ten motyw, że w momencie dorastania odpalają się moce, żeby to było jakby korelowało z tym, że człowiek się w tym najbardziej zmienia w tym okresie, a poza Singerem, u którego zaczyna się pierwsza część od tego, że Rogue coś z tymi mocami się złego dzieje, to generalnie temat był pominięty.
Jakby o Singera ten temat był też trochę moim zdaniem od innej strony, w sensie tam był to bardziej też problem dla otoczenia, tam jak na przykład, no jak mamy tę słynną scenę z Icemanem, nie? Który tam opowiada rodzicom i tak dalej, co się dzieje, no to jakby to bardziej to wynika, wiecie, z ich tego niechęci, z
tak,
ich
oni mają zaakceptować.
A tutaj to wynika z tych faktycznych demonów, które już jakąś tę formę przyjmują, no są bardzo niebezpieczne, tak? Albo, no generalnie nie wiem, to, że jak twoje ciało się zmienia w ten nieprzyjemny sposób i tak dalej, no więc...
No dobra, słuchajcie, to przejdźmy właśnie już, jak już zaczęliśmy o tym mówić, to przejdźmy sobie do tej części spoilerowej, także wszystkie osoby, które nie chcą znać spoilerów, żegnamy, dziękujemy, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia, natomiast resztę no tutaj zachęcamy do słuchania dalej. No właśnie, jak wam się podobały te wątki postaci poszczególne, nie? No bo jakby każdy z nich miał, u każdego z nich ta moc miała być tym źródłem traumy, poza Ilianą. Miałem wrażenie, że u Iliany wręcz przeciwnie, u Iliany to było jej to
ucieczka.
Happy place, nie?
Tak,
do którego uciekała. I troszkę mi zabrakło tego.
Właśnie Iliany nie do końca...
Czuję, że w komiksach jakby Iliana jest tą najbardziej podatną w ogóle na opanowanie przez demony postacią w całym tutaj uniwersum, w tym mikroświecie X-Men. A tutaj jakby bez problemu, nie? No mam to, wymyśliłem sobie to limbo, więc tam sobie uciekam i tyle. A później jak się pojawia ten misiek, no to ona, okej, dobra, właśnie... rozpierdolę tego miśka, nie? To mi trochę zazgrzytało. Szczególnie, że właśnie inne postacie, no mają jakąś tam, jakby każdy z nich musiał w jakiś sposób, już niezależnie od tego, czy to łatwo przebiegło, czy nie, jakby każdy z nich musiał przemóc się w jakiś sposób, nie? Albo oswoić się z tymi swoimi mocami i tak dalej. A Iliana nie, z jakiegoś powodu.
Iliana
nie rozumiem
tego. Duży problem w tym filmie. Taylor-Joy jest fantastyczna w tej roli, jest super tą bad girl, jest taką, która, wiesz, zaczepia Dani. Widać, że jest tą, która, wiadomo, chowa swoje traumy za tą pozą i tak dalej. To działa super. Ale jej wątek jest bardzo dziwny. Masz tych gości, którzy no są jakimś odniesieniem do tego, że oni są tymi creepy. Zresztą masz wrażenie, jak oni do kogoś podchodzą, to bardziej go obmacują, niż coś mu robią więcej, no, nie? Więc to ma się oczywiście...
Tatuaże dziwne w ogóle.
Tak, więc to wszystko ma się odnosić do tego, że ona wychowywała się w tym złym miejscu, ale właśnie jej wątek w ogóle nie pasuje do reszty pod tym względem, że jej moce w żaden sposób nie... jej dorastanie, że to nawet to widzimy jej te traumy, one nie wynikają z jej mocy i traumy wynikają z tego, jak ona była bardzo mała, nie? Widzimy, jak ona leży w tym łóżeczku, jak jest ta wizja, to ona jest dużo młodsza i to są te traumy dzieciństwa, co trochę nie łączy się z resztą pod tym względem, że jakby to dorastanie działa u wszystkich, bo u całej reszty jest motyw, objawia się moc i ktoś ginie z tego powodu, nie?
Chodzi do tragedii.
U Iliany...
Znaczy, ja rozumiem ten wątek trochę tak, że jakby te moce no, pozwoliły, były dla niej tą ucieczką trochę, tak? Od tego od tej krzywdy, która jej się działa, tej niedookreślonej krzywdy, no ale możemy się domyślać, tak, że no nie wiem, no to miało dla mnie bardzo jasny taki podtekst przemocy seksualnej, no, czy tak czegoś w tym stylu. I wiecie, i z jednej strony jakby ta moc pozwoli jej tego uciec, ale mam wrażenie, że to jest trochę tak, że za każdym razem, jak ona tej mocy używa, to jej się to po prostu przypomina. Więc jakby używanie tej mocy jest dla niej o tyle bolesne, że jakby koreluje jej trochę z tym, że jak musiała tego użyć, to to oznaczało tamte wydarzenia i po prostu... Na końcu właśnie jak ona walczy, mówi, no dobra, to ja teraz idę walczyć z tym niedźwiedziem, gdzie jakby już cały czas jest jakby, no nie wiem, w tym stanie umysłu, w którym musi być, żeby ta moc działała i tak dalej, to że to jest też dla niej jakieś to zmierzenie się z tymi demonami. No nie kłócę się, że to mogło nie być super pokazane, ale jakby dla mojej głowy to działa.
I z Ilianą mam ten problem, że właśnie jak patrzę na inne postacie, jest na przykład ten moment, kiedy właśnie Roberto w końcu zostaje bohaterem, nie? W końcu na chwilę wybiega, odpala tą swoją moc i zaczyna, a wszędzie się chowa pod ławką jakby i udaje. Mam jeszcze, to jest ten taki prosty moment, moi przyjaciele są zagrożeni, więc wyjdę na zewnątrz, ale to jest jednak działający jakiś tam moment w filmach. Iliana, to było tak, że ona ma traumę, nagle znika, a potem się pojawia, zabija tych kolesi i już nie mam. Już mi przeszło.
A mogli naprawdę iść tą drogą komiksową, ogóle... gdzie, wiesz, używanie przez nią tej mocy by właśnie zostawiało w niej ten jakiś taki...
Ale tego nie było.
Demoniczny element. Jest, to bardziej, że ona mówi w którymś momencie, że zabiłam ich wszystkich, nie? Tak. Tam 18 ich było, czy coś takiego. I masz ten motyw, gdzie ona jest właśnie tą taką najbardziej niedostępną, tą taką najbardziej nieprzyjemną. To można by powiązać ze sobą w jakiś sposób, nie? Że ona jakby jakby wypiera tam te wydarzenia, ale to ją, wiecie, to trochę sprawia, że jakby ona się zamyka bardzo emocjonalnie, a jednocześnie jak się przenosi do tego limbo, no to no, powiedzmy zmieniają to w jakiś sposób. I wtedy te twory, które widzimy, no mogłyby być jakąś taką, wiecie, uwolnioną tutaj uwolnionymi tymi wspomnieniami, które się tam jakoś w tym demonicznym wymiarze zapisały, czy coś takiego. No, ale mam wrażenie, że właśnie, nie wiem, może to było trochę zbyt takie, jakby mam, no mówię, to jest mocno zasugerowana ta przemoc seksualna, więc może nie chcieli iść w tym kierunku za bardzo.
Ale też co jej pomogło uporać się z tą traumą? Jakby ja do końca tego nie rozumiem, bo mówię, widzę to w każdej postaci, która znajduje oparcie w tych innych osobach w jakimś momencie i widzi, że musi spróbować jakoś tam no, znaleźć kontrolę. Natomiast w przypadku Iliany... Ja w ogóle nie widzę tego momentu, tego momentu dorośnięcia, tego momentu jakiejś tej akceptacji samej siebie. Jakby tego no, nie ma, ona po prostu
znika. To jest ten moment, że ona w przypadku znika, wydarzenia ucieka, dokładnie.
A potem się pojawia i śmieje się.
Ten moment, jak te potwory zaczynają jakby wychodzić do tego naszego świata, tak, z tych jej koszmarów, no to ona pierwsze co robi, jak może, to znika. I jakby to jest dla niej to rozwiązanie problemów, ta ucieczka od tego, żeby no nie myśleć o tym, tak, no jakby nie przepracowywać tej traumy. I dopiero później jak wraca, no bo też wraca dlatego, bo jej przyjaciele są zagrożeni, tak, i wie, że tutaj jej moc, jej jakaś tam ta, powiedzmy ta, nie wiem, to, że ona umie walczyć i tak dalej, ten jej super, super broń z ręki i tak dalej, no że to może w tym momencie tylko uratować jej przyjaciół, czy no przed tym wielkim miśkiem.
Nie poczułem tego,
miałem właśnie wrażenie, że ona się nagle pojawia. I to jest ten jej się wrócić, tak, mimo że nie musi, tak, może sobie siedzieć w tym limbo i przeczekać, ale wraca do nich.
Nie wiem, że ona się pojawia i w tym niebo po prostu. Nie miałem tego momentu, w którym ona jakby... Czuję to. Miałem po prostu wrażenie, że ona nagle zniknęła, pojawiła się i już jej przeszło. Już może ich zabijać, nie?
Tego. Znaczy, no to jakby to jest spójne tylko na tym takim najbardziej ogólnym poziomie, nie? Że jak ci bohaterowie zaczynają czuć jakąś więź między sobą, no to faktycznie dopiero wtedy są w stanie tutaj stawić czoła tutaj tym przeciwnościom, nie? Natomiast na tym takim indywidualnym stopniu, no to różnie, nie?
Też właśnie u wszystkich innych wyszło to lepiej.
No ale też różnie, nie? Jakby też widać, że u niektórych postaci to było troszkę bardziej rozbudowane, u niektórych tak mocno zdawkowo, nie? No to wspomniałeś o tym Roberto, no to też jest tak bardzo proste, nie? Na zasadzie, o dobra, to teraz jest ten moment, kiedy muszę dorosnąć, nie?
Ale u Roberto, chociaż jednak ten moment w basenie dużo bardziej dał do zrozumienia jego traumy, nie? To jest ten kość, u którego to jest oczywiste, on miał ten, jest tym super... typem, który jest, wiesz, szpanuje i w ogóle, ale jego moc się aktywuje za bardzo przy kontaktach z dziewczynami przede wszystkim, no bo wtedy, wiadomo, hormony i tak, to jest zawsze powiązane w komiksach z mutacją. I w tym momencie doszło do tragedii, więc jakby w przypadku Roberto przynajmniej ta jego podstawa jest dużo bardziej zrozumiała. Kiedy u Iliany, ponieważ jest to takie bardzo vague, to jakby też nie czuję tego motywu, nie? Bo tutaj on się po prostu boi, to jest ten standardowy moment, kiedy on się boi zaangażować, bo boi się, że skrzywdzi osoby, które są jemu bliskie. Jakby cała reszta używa tych swoich mocy, Iliana się non-stop teleportuje, Cannonball to się tam podpina do tego łańcucha i sobie lata, oni sobie używają tych mocy frywolnie. a Roberto jest tym jedynym gościem, który w ogóle nie chce używać swoich mocy, nie? W ogóle.
Nie chce mówić nawet, jak na czym polegają.
Nie chce nawet mówić, na czym one polegają. Więc właśnie dlatego u niego to w jakiś sposób działa. Kiedy u Iliany znowu.
No właśnie w tych kilku postaciach dla mnie jest bardzo też taka fajnie pokazana, nie wiem, taka analogia do tej takiej właśnie budzącej się nastoletniej seksualności, gdzie właśnie no mamy tego typa, który no właśnie widać, że czuje ten pociąg i chciałby go jakoś tam realizować, ale nie może, tak? Bo właśnie ma poczucie, że zrobi krzywdę drugiej stronie i tak dalej. I równocześnie to i granie z wizerunkiem, tak? Że właśnie inni go postrzegają, a ty to na pewno jesteś, wiesz, ten playboy, tutaj jesteś atrakcyjny, pewnie już tam miałeś 5 dziewczyn i tak dalej. A potem wiesz, no nie, on nie miał żadnej i w sumie trochę mu wstyd, trochę by chciał, trochę coś tam.
Tak, tak.
Iliany trochę też jest ten wątek, wydaje mi się, że właśnie z kolei ona pozuje na taką osobę właśnie taką bardzo, wiecie, otwartą, nie? Taką, no właśnie z tym wizerunkiem tej takiej niegrzecznej dziewczyny. To gdzieś też tam igra, to jak ona się ubiera, to jak ona właśnie próbuje się zaprezentować. Też próbuje pozować na taką osobę właśnie, wydaje mi się, bardzo tu otwartą. A właśnie tak naprawdę to tylko po to, żeby też przykrywać jakieś te traumy, jakieś te wydarzenia, które tam miały miejsce.
Okay.
No i potem oczywiście mamy też w tym wątku romansowym trochę no, z innej strony, ale też trochę podobną tutaj właśnie kwestię tych budzących się tych uczuć,
powiem,
tych pierwszych jakichś romansów i tak dalej.
Coś, czego nie lubię mówić, czyli o, w komiksach zrobili to lepiej, ale o tyle, co wydaje mi się, że u Iliany to by pasowało, ten wątek, w którym ona użyła swoich mocy, utknęła, bo w komiksach było tak, że ona utknęła w limbo i tamtejszy tam Belasco, czy jak on tam się nazywał, ją wychowywał w tym limbo. A to nie jest przyjemne miejsce, to jak dosłownie zapytała ją, czy to jest piekło, to limbo generalnie w komiksach to jest jakiegoś rodzaju alegoria piekła. I wydaje mi się, że to jest też ten moment, w którym to mogłoby działać na wielu płaszczyznach, gdyby powiedzieć, że Iliana użyła swoich mocy i trafiła pod opiekę kogoś innego, kto ją wychowywał w bardzo złych warunkach.
Próbowała uciec i uciekła, tylko że na stałe. I
tam ją ten gość, wiesz, właśnie złapał i tam ją on ją wychowywał.
Mogłaby tam po prostu sama siedzieć, no, przez jakiś czas.
Albo sama, właśnie, któraś z tych opcji,
gdzie chcieli używać kolejnego demona w tym filmie, no to...
Właśnie, ja tak myślałem, że ona nawet to powie, że ona uciekała i im częściej tam uciekała, ona stała się prawdziwa. Ja myślałem, że ona powie, że w końcu uciekłam i utknęłam tam. I to byłoby właśnie jak w komiksach. I wydaje mi się, że to byłoby też jakiś wydźwięk tego, że właśnie odcięła się, wiesz, przenosząc to na niesupermoce, ten motyw, kiedy na przykład tak utknęła, to jest to, że ona odcięła się od wszystkich, nie? Że przestała, wiesz, tutaj, że utknęła w limbo, ale na nasze zrozumienie to, że ona kompletnie się zamknęła i odcięła od innych ludzi. Mogli tak rozwiązać, a to, że ona sobie tam przeskakiwała, właśnie u Roberto to dużo bardziej pasowało w przeniesieniu na prawdziwe emocje, a nie supermoce niż u Iliany.
No, generalnie, tak podsumowując ten wątek Iliany, no to właśnie to przez to, ile tam jest niedopowiedzeń, to trudno jakby powiązać, nie? Jakoś tak konkretnie. Nie wiem, mam wrażenie, że po prostu mieli naprawdę ciekawy pomysł właśnie na ten motyw z dziewczynką, która była wykorzystywana i to w jaki sposób wpłynęło na nią później, ale pewnie wycinali poszczególne elementy, bo być może było za mocne do takiego filmu, nie wiem, i zostało takie właśnie, no, że tam domyślcie się, nie? Może kto się domyśli, to się domyśli, kto nie, no to nie. Dobra, czy coś jeszcze pozostałych postaci? Znaczy, ja powiem jeszcze tak, że ten wątek romansowy między Dani a Rain był przesłodki. Po prostu to był jeden z najfajniejszych wątków, jaki widziałem w tego typu
Rain oglądała Buffy ciągle, nie? I tam był motyw Willow, która... No. I to też
tak, był foreshadowing.
Tak.
Yeah, no to było naprawdę urocze.
Było fajne.
I
super
sama
jest to połączenie tego właśnie z tym backstory Rain, prawda? Która
Rain
jest tą dziewczyną, widać, że wychowaną w poszanowaniu tych zasad katolickich, tak, no. I to bardzo strict, tak? Gdzie tak naprawdę... Pewnie wiecie, w tym realnym świecie no to że ona chciałaby mieć dziewczynę, byłoby problemem dla tej społeczności, a nie to, że z mutantką.
Ale ja bardzo trzymam kciuki na to, że to zachowały, bo to jest właśnie świetne w postaci w Rain w komiksach. Jest fantastyczny wątek, kiedy Rain akurat w komiksach jest heteroseksualna, ale ma w drużynie właśnie motyw, gdzie się odkrywa, że jej dwóch współczłonków ma razem romans homoseksualny. I ma sam problem z zaakceptowaniem tego, że jej przyjaciele są gejami, no bo kościół, bo religia i tak dalej. I jest ten motyw, w którym ona musi to przepracować sama w sobie, że to jest okej. Więc liczyłem na to, że w jakiś sposób się tego odniosą i to, że zachowali... Rain jest właściwie wiernie zrobiona. Tam też był dokładnie ten motyw z tym, że jak jej się moce objawiły, to ten pastor ją tam lał w komiksach, właśnie nazywając ją diabelskim pomiotem. I to zachowano i Maisie Williams według mnie świetnie odegrała tą grzeszną dziewczynkę, która chciała chciałaby trochę wyjść dalej, być trochę bardziej, ale jest wychowana w ten sposób i
taką trochę przestraszoną, taką trochę dziką właśnie, pasowała tak. Do niej totalnie ta supermoc, którą jej dali.
No ale jednocześnie kurczę, jest najbardziej chyba porządną osobą tutaj, nie? Jakby widać, że jakby była wychowana tutaj twardą ręką i generalnie no,
dlatego uznaje autorytet bardzo łatwo.
W ogóle jak ten biskup się wpierdolił nagle i zaczął tam gonić pod tym prysznicem. Tak, to mnie tak rozwaliło. Ja wiem, że to wynika z tego, że to była po prostu osoba, która ją biła, nie? I która
piętnowała.
Wiąże z jej wielką traumą. Ale samo to, że to po prostu ksiądz się wpierdala nagle i o, tutaj...
Z tym wiesz, z czym jest tym wypaleniem. Właśnie ja, to jest ten motyw, który mi zaburza. To jest ten motyw, który mi niestety kompletnie rozwalił właśnie element horrorowy. Bo kiedy masz ten moment, w którym ona siedzi i się spowiada do nikogo jakby i nagle masz to, że ten otwiera się i ona, wiesz, i czujesz jakby tą prezencję, że ta istota tutaj jest, nie? I ten jej strach. I ona wychodzi, potem słyszy to i ten konfesja ucieka stamtąd. To jest ten moment, kiedy horror działa. A kiedy już wchodzi ten ksiądz, to już nie jest horror na tym etapie, nie? To już widzisz tego typu.
To było nakręcone już tak właśnie, zupełnie bez polotu i bez pomysłu, tak po prostu, no... Tam trzeba by się po prostu...
Wiesz co, według mnie lepiej by to zadziałało, gdyby ona może coś usłyszała, albo jej się wydaje, że coś widziała, by krzyknęła, ten dym by poleciał i potem tylko znaleźliby to piętno u niej, wiesz, żeby jakby nie do końca wiadomo było, co ją napiętnowało. Wydaje mi się, że mogłoby to lepiej zadziałać, a tak, no po prostu pokazali. Jeszcze została nam, bo pewnie o Dani będziemy musieli więcej pogadać, bo jest jakby główną bohaterką tego wszystkiego. No został nam jeszcze Sam. I szczerze mówiąc, ze wszystkich tych retrospekcji, według mnie ten wątek w kopalni wypadł według mnie najmocniej. To był ten taki naprawdę... To był ten moment, kiedy jeszcze myślałem, że to jest horror. Kiedy on idzie przez tą kopalnię.
W tej pralce.
I po kolei tak, i to widzi. Też na tym etapie jeszcze myślałem, że to jest horror. Bo ten moment z tymi górnikami bez twarzy, których nie widać tak naprawdę, ten motyw, w którym... Zresztą scena, która była bardzo świetnie, dobrze zagrana zresztą przez tego aktora, znanego ze Stranger Things pewnie głównie, to jest scena, w której on rozmawia z Roberto i on mu właśnie tłumaczy, że zabił swojego ojca. To świetnie było zagrane według mnie. To było naprawdę takie łapiące za serce, kiedy on o tym mówi. Jeden z takich naprawdę emocjonalnie poprowadzonych dialogów.
No w ogóle super, super jakby cała ta postać była zagrana moim zdaniem. Jak on mówi zupełnie inaczej. Ma zupełnie inny akcent. Miałby
chłopak
właśnie,
związki,
na przykład, nie wiem, Stranger Things, nie? To widać było, że jakby kompletnie czułam tę postać, tak? To, że właśnie jak on mówi, że on nigdy nie chciał pracować w tej kopalni. No widać było, że po prostu no klepali biedę ledwo tam od ziemi odrósł, to już mu kazali pracować w kopalni. No nikt go zdania tam nie pytał. I wiecie, z jednej strony mógłby mieć głównie, nie wiem, żal do tego ojca, że kazał mu pracować w kopalni, tak? No ale jakby później, no jednak bardziej widać, że no jednak żałuje tego, co się stało.
Ciekawe, że poszli z tym krok dalej, bo w komiksach on ma głównie tylko Survivor's Guild, bo tam było, że jakby ten zawalenie kopalni nie było z jego winy, a po prostu jego moce pozwoliły mu przeżyć, a tu ewidentnie wskazuje na to, że to zawalenie dostąpiło
to jego
z jego
winy.
To
jakby on wybuchł, tak? I zawalił kopalnię.
Więc... O, to też ciekawe. I cieszę się, że zachowali jego moce, bo
nie zastanawiałem się, jak zachowali... pracy, bo wybuchną w kopalni. No. No,
zastanawiałem się, kopalni, jak zachowali... Zastanawiałem się u Cannonballa...
Kawę robią czy coś, nie wiem. Co mogą kawę robić?
Mogą.
U Cannonballa zastanawiałem się, jak zachowają jego moce, bo to one są takie idiotyczne, jak zawsze rysowali go, jak wszyscy śmieją, że mu dupa płonie. On w komiksach tak wyglądał, że leci mu po prostu, wiesz, druga część zamienia się w odrzut. I zastanawiałem się, czy I wiesz, i na trailerach to był ten motyw, że mu tylko ręce, wiesz, wibrowały czy coś takiego. Myślałem, czy to zachowają. Potem już w trailerach widać było, że tak, i cieszę się, że to jest ten gość, który wystrzeliwuje jak kula armatnia po prostu do przodu, bo ta moc jest tak idiotyczna, a jednocześnie niebezpieczna i pasowała absolutnie do tego filmu w tej niezmienionej formie.
A tu jest jedna rzecz, której właśnie ja akurat nie rozumiem, no bo jakby na początku tam jest powiedziane, jak on tam trenuje, no że on umie się rozpędzić, ale nie umie się zatrzymać. No i później jak już walczą z tym niedźwiedziem, to generalnie tam jest pokazywane, nie ma tego problemu, żeby on się zatrzymał, jak rozumiem też. Wcześniej jak próbują wyjść z tego ośrodka i tak dalej, że on rozwala na przykład te potwory bez twarzy, a potem już pokazują, że sobie idzie normalnie.
Nie.
Co, rozumiem, że on nauczył się tego zatrzymywania w jakimś
momencie? Nie, wcale nie. Ja myślę, że mógł coś pierdolnąć. Jakby idea, nie, może to słabo pokazali w tym filmie, okay. Ale idea mocy Cannonballa jest taka, że dlaczego jego moc jednak ma sens, jest taka, że jak on się rozpędza, to jest kompletnie niezniszczalny. I jak coś pierdolnie, to tylko robi efekt temu czemuś, a jemu się nic nie dzieje. I te obrażenia, które on miał na sobie, ja raczej zakładam, że były samowywołane, bo widzimy, jak on się bije, jak on sobie sam robi krzywdę, więc mam wrażenie, że to te śniaki, które go widzimy, to jest coś, co on sam sobie zadał, bo właśnie i dlatego przeżył wypadek w kopalni, bo kiedy on jest rozpędzony, mu się nic nie dzieje. Więc nawet kiedy walczy z tym niedźwiedziem się, wiesz, odbija, że z jakiego, to on obrażeń nie odnosi. Okay. Więc nie widzimy, jak on się zatrzymuje, bo to nie ma znaczenia, bo on
czyli to nie tak, że on się musiał tego nauczyć, po
niezniszczalny.
Prostu musi się z tym musi ogarnąć to, że nie musi się tego uczyć.
No, on on po prostu może w coś przypierdolić i się zatrzymać w ten sposób i mu się nic nie stanie. I myśli,
ten motyw układania się to był też mocno...
I właśnie dlatego to jest o tyle mocniejsze, że masz gościa, którego moc powoduje, że on jest niezniszczalny, więc sam się kaleczy. To jest też jakby ten dodatek jeszcze. No może to było słabo pokazane, ale jak znałem to z komiksów, to działało.
Super jest ta scena na początku, jak oni po prostu siedzą na tej terapii, tacy poobijani, nie chcą nic mówić i tak dalej. No to jest, kurczę, idealnie wyjęte z jakiegoś filmu, nie wiem, o trudnej młodzieży na przykład, którzy siedzą w jakimś poprawczaku, albo o właśnie, nie wiem, młodych ludziach z jakimiś, nie wiem, właśnie, czy to jakimiś chorobami psychicznymi, czy jakimiś traumami po prostu na jakiejś terapii grupowej, czy coś.
No,
to
ja
jest, kurczę, tak cudowne!
Ja chciałem Conjuring, a tu cześć Tereska się włączyła.
Nie, no, a tu, wiesz, przerwana lekcja muzyki, nie? Gdzie,
siedzą i które natychmiast pokazuje ich charaktery, kiedy doktor Reyes im każe zachować spokój. I masz po kolei, jak Dani próbuje medytować. Sam
Magik
oczywiście.
Siedzi i ma wyjebane,
Sami Rain to są te posłuszne dzieci, więc też próbują. Magic ma w dupie, a Roberto widać, że się nudzi. Tak patrzy, już skończyliśmy. Kto, czy wszyscy robią to samo? Widzisz, to po tych postaciach
właśnie, było, fajnie też, jakby pasuje to, że akurat Dani i Rain jakby mają ten związek tutaj, czy romans, bo to są też dwie postaci, które będą się najlepiej rozumieć tutaj, bo one jako jedyne są takie faktycznie uduchowione, nie? No jedna jest Indianką i tutaj widać, że ten taki element duchowy jest ważny, nie? No, dla niej. Nosi ten wisiorek i tak dalej. No Rain jest tutaj religijna bardzo, nie? Więc to też fajnie było. Fajny element tej postaci po prostu, nie? No, z perspektywy osoby, która nie jest w ogóle uduchowiona, więc doceniam, jeśli film to pokazuje w taki bardzo wiarygodny sposób.
No, ja to bardzo lubię właśnie, jak jest odpowiednio przeniesione, tak samo mówiłem w Daredevilu na przykład, czy dobrze będzie przeniesiony ten motyw, że w przypadku Matta Murdocka jego katolicyzm jest bardzo istotny. I właśnie Rain jest jedną z tych postaci, Rain, Nightcrawler, kilka jest tych postaci, u których ta bezpośrednio, konkretnie chyba wszyscy są katolikami. I to są
no,
te bardzo...
Nightcrawler u Singera
za cholery nie był.
Nie
tak. I dlatego mówię, że fajnie, jak ten element jest zachowany, bo to jednak coś wnosi do postaci i u Rain cieszę się, że to zostało mocno. Jakby ten motyw, w którym to, że ten ksiądz ją krzywdził, jakby nie jest bezpośrednio powiązany z samą jej wiarą, nie?
Tak, nie. Dokładnie, że jakby ona nie odcięła się od wiary, tak? Jakby no bardziej próbuje znaleźć gdzieś tam swoją drogę w tym wszystkim. Bo ani nie odcina się od tej mutacji, ani nie odcina się od tej wiary, tylko próbuje to teraz gdzieś tam ze sobą pogodzić.
Dobra, to jeszcze pomówmy o Dani w takim razie. No to jest w ogóle, moim zdaniem świetnie wypadła aktorka, biorąc pod uwagę, że jest chyba najmniej doświadczoną tutaj z
obsady.
Tak. I fajnie też, że jest też jest rdzenną Amerykanką, więc super. No, więc pewnie rozumiała tę postać też lepiej niż ktokolwiek inny. Natomiast ja totalnie wierzyłem w tej postaci, właśnie w to jej takie zagubienie zupełne, nie? No, jej oczami poznajemy w ogóle ten przytułek cały. I szumie na początku, kiedy jeszcze nie wiemy, co się dzieje, no to działało faktycznie, nie? Tym bardziej, że masz tą panią doktor Cecilię, która jest niby miła, ale wiesz, że coś jest nie tak. Masz te w ogóle puste, szare w ogóle budynek. Najlepszy moment, jak ona jej mówi, no tutaj masz łóżko i ten, tu sobie możesz mieszkać, tu jesteś bezpieczna, nie? Patrzysz na ten pokój, to kurwa, wygląda taka cela po prostu. No, szare wszystko, no, metalowe, nie?
Izolatki się niewiele różniły już.
No. No, izolatki po prostu różniły się tym, że nie było biurka. I były w piwnicy.
Tak sobie myślisz, no standard niżej niż tam
Tak.
Ale jak rozumiem, oni nie byli zamykani. Tym się różniło od izolatek, że w izolatkach ich zamykali, tutaj mogli wyjść tylko...
No mogli chodzić po tym ośrodku, a tam w ciągu dnia mogli wyjść też na zewnątrz.
No, to...
Jeśli chodzi o Dani, to... aktorka wypadła fantastycznie. I akurat no jej wątek nie był głównym, więc akurat ten został najlepiej przepracowany, tych wewnętrznych strachów, wewnętrznych niepewności, jakiegoś pogodzenia się z tym elementem dorastania, zostawienia tego dzieciństwa za sobą, tak? Bo ten wisiorek i ten mały miś, że tak powiem, reprezentował to jej dzieciństwo, które jakoś tam za tym szło, więc to akurat, tak jak mam właśnie największe zastrzeżenia do tego, jak u Iliany to było po macoszemu zrobione, przez to wypadło średnio, no tak u Dani cała ta scena no była esencją, jakby nie patrzeć, całego motywu dorastania.
Ja zastanawiam, czy nie zrobią tego motywu, że ten Demon Bear to nie jest, wiecie, jakiś zewnętrzny byt, tylko że to jest coś, co ona stworzyła, ale nie poszli w tym kierunku.
Nie, no ja to tak rozumiem, że był.
Nie, ja też rozumiem, że to jest jej
strach. To jest jej strach, bo ojciec
jej... strach, dokładnie.
To jest manifestacja jej strachu. Ojciec jej mówił, że ten strach wynika z niedźwiedzia.
Od tego, co ona mówiła na początku, że ona po prostu bała się ciemności i że tak. To był gdzieś tam ten strach, który cały czas w niej gdzieś był.
I ojciec i powiedział o niedźwiedziu i ona go widziała jako niedźwiedzia, więc to był to nie był zewnętrzny byt, to był jej strach. No, więc absolutnie. No. I kiedy ona mu mówi na końcu, że już czas się nie bać i masz iść spać, ona przecież mówi do siebie w tym momencie.
Tak, i ona rozwiewa tego niedźwiedzia po prostu.
Bo to jest jej strach, także absolutnie ja nie widzę, że to był zewnętrzny byt. To jest czysto i wyłącznie jej twór, tak jak te demonki były Ilian.
Jak tam była nieprzytomna, nie?
Tak.
Albo jak spała, no bo jakby to ten niedźwiedź rozwalił wszystko na początku.
Oni
tak?
de facto no to... walczyli z właśnie z nią na końcu.
Także... No i właśnie nie, i tak naprawdę no to wygrali przez to, że cały czas tam jej mówili, że ją wspierają i tak dalej.
Tak, i ona sobie potrafiła poradzić sobie z własnym
no
strachem.
No i przyszedł ten ojciec jej powiedział, że właśnie no odpuść. Dasz tak. radę, to dała radę.
I ta końcówka, jak ona mówi, stój, ja kontroluję, to jest ten moment, kiedy ona uznaje, że już nie ma zamiaru poddawać się swoimi,
tak, swoimi tak, emocjami.
Pod tymi najbardziej skrajnymi emocjami. I właśnie to odwieszenie tego naszyjniku, ja rozumiem jako na zasadzie pożegnanie się z dzieciństwem, tak? To jest ten moment,
ja to cały czas widziałem w ten sposób, że jakby dokładnie tak jak wy, tylko założyłem sobie, że po prostu było coś, co się podczepiło po prostu jak pasożyt pod tej strach. Jakby po prostu i dalej dokładnie tak samo, nie? W sensie, że dalej jakby
to lepiej
było
działa, jak
było z nią związane bezpośrednio.
Nie, to według mnie właśnie...
No teraz wytłumaczyliśmy ci, o czym był film, może bardziej ci się spodoba.
To dużo lepiej działa.
Mówię, to jakby dużo mi nie zmieniasz, że mówiąc, ale okej. Okay.
Nie powiem wam, że strasznie podobałem się tam opowieść o misia, który się tam przebija od prologu do epilogu, tak? Jakby z tą taką ładną klamrą. No i to jak ona na końcu mówi, że jakby dopowiada dopiero wreszcie koniec do tej opowieści, którą ten ojciec jej snuł, prawda?
Którego
karmisz. Wygrywa, ten, którego karmisz, tak? I to jest takie, że jakby no mamy w sobie różne emocje, więc musimy po prostu starać się koncentrować na tych dobrych, musimy się starać walczyć z tym jakimiś naszymi słabościami, z tą jakąś naszą mroczną stroną i tak dalej. No ewentualnie no to też może być jakąś analogią no do już jakichś takich faktycznie demonów, traum, też jakichś nie
absolutnie.
Wiem,
I dlatego według mnie właśnie wątek Dani od początku do końca działał, bo to jest właśnie, jakby było coś zewnętrznego, to chyba by mi tak dobrze nie działało, ale ja cały czas, ponieważ widziałem to absolutnie jako tylko i wyłącznie manifestacja jej strachu i jej tych ciemnych emocji. Dokładnie to, o czym ona mówi, czyli jak on tam mówi, że ten zły niedźwiedź, strach, samozniszczenie, to właśnie te wszystkie rzeczy, do których się prowadzi, no to było ucieleśnienie tego. I ponieważ to była jej moc, to była najpotężniejsza jakby z tych wszystkich, bo te jej strachy, tej niepewności były najpotężniejszym elementem z tych wszystkich innych, więc... Jej wątek i to zakończenie jest strasznie ładne, jak ona się żegna właśnie ze swoimi dziecięcymi strachami, ja tak powiem.
No, nie było promienia w niebo, niestety. Ani żadnego typa, który krzyczał, że wybuduje piramidę.
No, ale kurczę, super, mamy ten film, w którym bohaterowie tak naprawdę po prostu walczą sami ze sobą. Walczą z jedną osobą z nich, a nie dlatego, że ta osoba jest jakaś zła, czy ma jakieś złe intencje, tylko po prostu się boi.
To mi uświadamia, że ja bym tak bardzo chciał więcej takich mniejszych filmów na podstawie komiksów.
Pewnie.
Że ja już mam przesyt autentycznie tych największych widowisk.
Wielkich wybuchów.
Które wiesz, że zawsze...
Musimy powstrzymać tutaj, wiecie, tego który cały świat zniszczy.
Wiesz, musisz tam po prostu mieć odhaczone jakieś tam elementy, które wiesz, będą konstytuować ten blockbuster wielki, letni, nie? Gdzie będziesz miał tą walkę z jakimiś dronami na koniec, jakiś promień w niebo, jakąś licznik na koniec, który będzie czas.
To moje zastrzeżenie do tego filmu a propos tych elementów. Powiem szczerze, dużo bardziej bym chciał, żeby Cecilia Reyes okazała się, że jednak współpracuje z Xavierem. I bo ja miałem wrażenie, że to dużo lepiej by zadziałało.
Myślałem, że tak będzie.
Pod względem tego całej akcji, kiedy dzieciaki uważają, że wszyscy dorośli są źli i chcą ich dorwać. I gdyby się okazało, żeby nie była. Właśnie chodzi mi o to, że ten wątek, w którym ona chce ich zabić i tak dalej, mi się kompletnie... Mi się nie podoba, nie, no, sorry, motyw jak jest Essex.
Ale jak się pojawia, to, to jest mimo wszystko bardzo racjonalne, tak? To nie jest na zasadzie, że trzeba ich zabić, tylko okej, ona jest niebezpieczna,
tak,
dla i dobra,
umiemy,
tak?
Tak, nie umiemy sobie z nią poradzić,
chociaż,
tak?
Chociaż ja totalnie myślałem, że właśnie okaże się, że nie, że ona tutaj faktycznie ma serce o tych dzieciaków.
Dużo bardziej bym wolał, gdyby
nawet,
tak było.
Nawet niekoniecznie, że współczesny jest z Xavierem, tylko po prostu nie będzie słuchać tych pracodawców, bo nie zgodzi się na to, żeby zabić tego kogokolwiek.
Tak, według mnie lepiej.
Że, jak ona zaczęła tą historię o tym, że no, opowiadałem ci, jak moja mama była weterynarzem i mówiła, że od czasu do czasu, jak zwierzę jest tu coś tam, no to trzeba je uśpić. I ja już myślałem, że powie coś w stylu, że ale, ja ale moja mama nigdy się tego nie słuchała i po prostu wypuszcza te zwierzęta na wolność.
To by zadziałało dużo lepiej.
Zwierzęta ze wścieklizną, no jakby nie bardzo.
Nie, dużo sensu. Lepiej ale, by zadziałało, gdyby ona wtedy, jednak się, tak, ten motyw, którym ona jest, wiesz, super zła do końca i chce słuchać.
Ona nie jest super zła, to wydaje mi się, że to jakby to, no, nie postępuje dobrze, ale postępuje racjonalnie, tak? Jakby, gdyby
no
to się
chce
nie
z nich
wydało,
zrobić
no
morderców. Chcę ich wysłać do wiesz, gościa, który zrobi z nich swoich
tylko Ilianę,
ekipę.
Tylko ona miała w karcie napisane murder, perfect
tak, ale domyślnie
match.
Oni wszyscy pod to idą, bo wszyscy kogoś zabili.
No nigdy się nie dowiemy, czym było ta Essex Corporation w ramach tutaj tych filmów, nie? No bo to się też w Loganie pojawiło.
Tak, jak tam go brali. Natomiast, i mówię, duże, ta Cecilia Reyes mi kompletnie nie podeszła tą końcówką. Nie pasowało mi to w ogóle do całej reszty. Jeszcze jedna rzecz, której ja tutaj do końca nie rozumiem. Dani Munster, jakby ta telepatia, nazwijmy to, polegała na tym, że widziała cudze strachy. I jak Iliana ją tam dusiła, to ona wyciągnęła z niej tego Smiley Man i pokazała jego i przez to Ilianę przestraszyła. Jak jej moce działały mocno, to widziała umysł Reyes.
No widziałam wspomnienia, jakieś te takie traumatyczne.
I ja założyłem, że to, jak pierwsza zobaczyłem, to zrozumiałem, że to jest to, czego Reyes się najbardziej boi, że mutanci będą wykorzystywani jako broń, że mutanci będą przetrzymywani w jakichś placówkach i tak dalej, no bo teoretycznie to powinien być jej największy strach. I według mnie potem miałem nadzieję,
że... To najbardziej traumatyczne przeżycia, nie? Jak u Ilianów.
I miałem nadzieję, że to pójdzie dalej do tego stopnia, że ona to zobaczy, ale źle to zinterpretuje. A będzie chodziło o to, że to jest jej największy strach tej doktor, że mutanci trafią jako krójki doświadczalne. Po czym w sumie to nie był jej strach. Ona
no nie,
sumie...
bo to nie są te takie strachy irracjonalne, tylko te takie traumy, z którymi się mierzymy, tak? No, jak,
no ale
nie
czy to
wiem,
jest jej
Usama,
trauma
to, jak on zabił ojca, no
ale
widocznie.
Co w tym było jej traumatyczne? No właśnie nie pokazali
no nie
tego. Ona
no może
słuchała
ona wcale
tego rozkazu.
Jest szczęśliwa, że musi te dzieci tak traktować.
No właśnie, gdyby wypuściła Dani i stwierdziła, że jednak jej nie zabije pomimo tego rozkazu, to by się łączyło i wtedy, a okej, okay, no bo to była jej trauma, to jest coś, co ona raz widziała, już nie chcę tego powtórzyć. Ale ona dalej sobie wykonuje ten rozkaz i nie widać u niej najmniejszych oporów, żeby go wykonać. I dlatego niestety, ale wątek Reyes nie działa w tym filmie.
No, to w sumie racja.
Pełen sprzeczności.
No, ale fajnie zagrany był.
Pewnie, ale jest źle napisany.
No, tak jakby ktoś, jakby, no właśnie do tego momentu to jest spójne, ale potem już
tak,
nie do końca.
Tak, bo, się wiesz, rozjeżdża.
Bo długo jakby, ja miałem tak, że jasne, coś było nie tak, widziałeś, że coś jest nie tak, bo ta placówka wyglądała źle, ale jakby sama postać, no jakby widać było, jakby ona bardzo, wiesz, ona zachowywała cały czas spokój, nie?
Nie
miało
to,
żeby
pomóc,
wybuchała,
nie?
Nic takiego, tak, no wygląda jakby faktycznie chciała im pomóc, a później się okazuje co innego.
No nie, jak coś to was chce wysłać na super morderców, a jak nie, to zabić.
No ale...
Nie kupiłem tego. Sorry.
Trochę żałujesz, że nikt już pamięć nie skończy tego wątku. I do czego ten Kingberg tam budował w sumie? I
no
co
do najlepszej postaci w X-Men z wielką peleryną na plecach. Kim jest Nathaniel Essex? No.
No tutaj pewnie by był jakimś kurczę starym przedsiębiorcą
pewnie
i by za coś tym guście znając życie.
Zjebaliby kompletnie wizerunek.
No. No, byłby tym złym korpolutkiem, jak u Disneya, tak? Jak zawsze ostatnio.
No mówię,
nie byłby tym takim, wiecie, takim typowym wylanym Ironmana.
Dlatego mówię, w tym filmie lepiej by to działo, gdyby ona faktycznie pracowała dla Xaviera i oni po prostu by ją traktowali jako tą złą i ona zobaczyłaby te jej wspomnienia, a to nie byłyby wspomnienia, tylko jej największy strach, że mutanci źle skończą. I to byłaby jedna rzecz, albo druga, gdyby dostała ten rozkaz, ale mu się sprzeciwiła. To wtedy by działało lepiej. Drobna zmiana w scenariuszu, ale wybrzmiałoby coraz lepiej.
No, ale wygląda na to, że jakieś powiązania z tym byłym uniwersum X-Men, no były, nie? W postaci
no tak,
tego tutaj Essex Corp. No, wcześniej się mówiło też o tym, że jakaś scena po napisach ma być, że ostatecznie nie było żadnej, nie? Więc...
Mhm. No, bo jakby wydaje mi się, że to jest ten moment, kiedy wiedzą, że no nie będą raczej tego uniwersum kontynuować, tak? Nie.
Tylko, kurczę, no i to jest... Ten film jest w takim punkcie właśnie, że ma naprawdę fajną obsadę, I to nie byłby pomysł na dobrą sprawę. Gdyby ktoś go chciał kontynuować, no to pewnie. Super. Tylko że nie ma sensu za bardzo go kontynuować, no bo umówmy się, ten film nie odniesie sukcesu. Nie będzie z ani sukcesem krytycznym pewnie wielkim, ani
większość ludzi go nie obejrzy, nie usłyszy.
Ci aktorzy już są trochę za duzi, żeby grać zaraz te role. Musieliby chyba i tak...
Nie no, to sobie by grali troszkę starsze wersje siebie i już. Ale mam nadzieję, że część tych aktorów jeszcze znajdzie tutaj miejsce. Jeśli nie wiem, CEO, to u konkurencji, bo to są super, super aktorzy.
Wypadli fantastycznie aktorze, wszyscy, no. Jeszcze raz to podkreślić. Tak. I była masa
scen. No i też, że Josh Boone ma rękę do tych młodych aktorów. Mm-hmm. No, że jest kilka... Może nie umie kręcić horrorów, ale prowadzić tutaj młodzież umie.
No przynajmniej jest jedna rzecz, na której naprawdę się zna. No i bardzo dobrze.
To wyszło. Tak, jest tak. Scena, kiedy Iliana siedzi i rysuje kredkami i opowiada Dani o swoich przeżyciach. Właśnie to, kiedy Sam mówi na przykład, że zabił swoich rodziców. U Sunspota to o tyle fajnie wygląda, że on nie mówi, a to widzimy. To jakby tam w tej scenie wszystko jest, wszystko wiemy, jak on na to reaguje, nie? Na całe to zajście. U Dani to jest ten finał. U Rain też są te jej... Rain ma całą masę takich scen zresztą. I wydaje mi się, że każda z tych scen na poziomie emocjonalnym zagrała super. I pierwszy raz widzę naprawdę taką obsadę, w której nie mogę powiedzieć, że ktoś odstawał. Zwykle jest tak, że no, ten i ten to spoko, ale tamto tylko... To nie jest postać właściwie. To Mantis, nie? Czy Drax, czy ktoś taki, jak jest gorzej pisany. A tutaj nie. Tutaj naprawdę mogę powiedzieć, że wszyscy byli super.
No. I fajne romanse nastolatków.
No, to scena, jak one tam leżą dwie na tej trawie i patrzą
w gwiazdy. Te nie gwiazdy, tylko tak. Kopułę, nie? W którym tam deszczu desza po prostu, dlatego się robią te rozbłyski takie.
A potem ten nieudany... Ja od początku, jak był ten motyw z Iliano, to tak myślę, kurde, nie, to tu Iliany nie ma. Ja od samego początku myślałem, że to nie jest Iliana, szczerze mówiąc. I bo tak to zbyt nie w stylu Iliany, nie?
A też w ogóle nie wiecie, out of character dla tej tutaj Iliany zupełnie.
Tak. Potem okazało się, że to ma sens.
No, i by the way, to właśnie o tym mówiłem, jeśli chodzi o efekty specjalne. Jak wychodzi ten trup z tej wody i płonie w taki chujowy sposób, wystarczyło wziąć jakiegoś typa albo kobietę i po prostu pomalować na czarno, żeby to był taki zwęglony trup i mógłby się ruszać tak, wiecie, tak skokowo, klatkowo. I to by wyglądało niebo lepiej niż ten ogień, który tam buchał i który widzisz, że jest fejkowy.
Ale już mnie nie przeszkadzało. Nie wiem, uwagi na takie rzeczy.
Ale już jak Sunspot miał swoją tą... Emocje. Już miał to... Ale jak już Sunspot miał tą swoją ostateczną, zasklepioną formę, to według mnie wyglądało okej.
Okay. Nie, w sensie wyglądało super w ogóle, to też swoją drogą.
I wiesz, nie mówię o tym Human Torch formie, tylko tak już, jak już walczył z tym niedźwiedziem, jak miał tą komiksową swoją, tą, co wygląda jakby był stopiony, nie? To wyglądało spoko. No,
a propos Human Torcha, mój ostatni wniosek tutaj, że to też jest zabawne, że Fantastyczna Czwórka Josha Tranka, innego pana Josha, miała być tym takim... podejściem właśnie, gdzie moce są źródłem tej traumy, są takie traumatyczne bardzo, nie? I bohaterowie dopiero je odkrywają i próbują przekuć w coś dobrego. A tutaj przychodzi typ, robi za czapkę gruszek po prostu film o młodościanych mutantach i wychodzi mu to niebo lepiej, nie? Bo jak widzisz, w ogóle ta przemiana Sunspota wyglądała tak trochę inaczej, jakby widzisz, że to jest, wiesz... że musi to wyciągnąć z siebie, nie? I tak. Mam, jakby tutaj wszystkie, no nie wszystkie, ale większość tych mocy jest powiązana z tymi traumami, to faktycznie działa tutaj, nie? I to jest zabawne, że nie wyszło im to wtedy, a powiodło się to o niebo lepiej w tym małym, kameralnym filmie tutaj. I też robionym przez Foxa, więc no.
Moje pytanie, o co chodziło z Lockheedem? Jak rozumiecie to, że on się stawał prawdziwym smokiem, to działo na zasadzie takiej, że ona... sobie, bo ona wie, że jeżeli ona wyobraziła sobie limbo, to ja rozumiem, że skoro ona sobie wyobraziła limbo, to, że jej zabawkowy smoczek robił się prawdziwym smoczkiem, to było też jakoś jej wyobraźni szło.
Ja rozumiem, że to jest ta magia, no, że tak jak
ona... Ja rozumiem, że
to jest jej moc, no. I jak w momencie, jak już wchodzi to full power, wchodzi w formę super saiyanina, to
ten jej zabawkowy smoczek robi się prawdziwym małym smoczkiem.
A potem z powrotem był
pacynkowy, tak. No tak, bo ona go
smoczek
widzi jako...
Smoczek był uroczy.
Bo on widzi go jako swojego tego przyjaciela, tak, który ją
taki
towarzyszył.
Taki chowaniec,
ten, tak, ten wyimaginowany przyjaciel.
No, to też faktycznie był uroczy. W ogóle fajnie wygląda jako taki. Już miałem nadzieję, że tak zostanie, ale no, to, no trudno.
Nie.
Na chwilę musiał polatać dla fanów komiksów. Bo Lockheed w komiksach jest tylko... Nie jest kukiełku, więc...
No dobra, słuchajcie, na tym będziemy kończyć. Mam nadzieję, że ta dyskusja się podobała i być może macie jakieś swoje wnioski, z którymi chcielibyście się podzielić. Chętnie sobie poczytamy, dajcie znać w komentarzach. Tipy już tam działają, także możecie także zadawać tam pytania, ewentualnie odnosić się do tej dyskusji.
Pod tym samym linkiem to zawsze, napisać klub.ukośnik.
No, możecie także napisać właśnie tam.
Ale ogólnie polecamy, nie? Wszyscy. Ja uważam, że film był okej, ale dalej polecam.
Ja uważam, że, tak, był, no, że był bardzo fajny w tym, co robi. Jak pójdziecie nie nastawiając się na horror, to może wam się spodoba.
No nie, no wiecie, no, to nasza robota, żeby tu siedzieć i rozkładać ten film.
Nie, no pewnie, że tak. Przynajmniej, hej, wreszcie mamy trochę inne zdania. Może nie będziesz, o, dokładnie to samo mówią te trzy głowy, nie?
No słuchajcie, no, ja zupełnie inaczej zinterpretowałem, znaczy może nie zupełnie inaczej zinterpretowałem tego niedźwiedzia na przykład, nie? Więc może ktoś ma jeszcze inny pomysł na przykład. W ogóle... Jest dobrze przecież. W ogóle właśnie jestem ciekaw, ile osób faktycznie z naszej tutaj bańki obejrzy ten film, biorąc pod uwagę, że jak na grupie pojawiła się, w ogóle zapraszam na grupę, pojawiła się ankieta, na co wybierze się tam w pierwszej kolejności, na Tenet, na Nowych Mutantów czy na Mulan, no to większość osób była za Nowymi Mutantami, więc miejmy nadzieję, że tutaj większość widowni tego filmu w Polsce to będą nasi widzowie.
No w ogóle dostajemy ten film tak bardzo w pierwszej kolejności, jakby dzisiaj wychodząc z kina, zero recenzji na Rotten Tomatoes, tam Amerykanie dostaną w piątek w ograniczonej dystrybucji, więc hej.
Ja w ogóle...
Recenzja, tak, której słuchacie, jest jedną z pierwszych na świecie.
Tak, ja w ogóle jak szedłem do kina, sobie nagle uświadomiłem, jadę tramwajem, sobie myślę, kurde, pierwszy raz nie mam pojęcia, co jest na Rotten Tomatoes, ale ja nie wiedziałem, że jeszcze nie ma recenzji, po prostu nie pojawiła się nigdzie na Facebooku, więc myślę, o, no to pewnie jeszcze nikt nie zrecenzował, o, fajnie, pójdę na świeżo, potem wychodzę z kina, dobra, to teraz zobaczę i patrzę, nie ma żadnych, tak.
No w ogóle drama jest.
Przecież... Nie wiemy, czy wiecie, czy nasza opinia się pokrywa, czy nie. Może film 20%. Się nikomu nie podobał, nie? Ale tylko nam na przykład. Tak.
Nie, w ogóle... dla mnie byłby na pewno fresh. Nie mówię, nie jest. Miałem wiele zastrzeżeń do różnych elementów, ale na pewno byłoby u mnie na tak.
No właśnie, tak jak gadaliśmy wcześniej i padło określenie ze strony Oscara, średniowka. Kurde, więcej takich średniawek. Ja bym chciał, żeby to wyglądało, żeby to była średniawka właśnie. Nie Ant-Man i Wasp, wiecie, nie...
Tylko to i Shazam.
Nie, X-Men Apokalipsz, nie tego typu rzeczy.
Nie Mutant i Shazam, to może być
no właśnie, to napisałem już to zaraz później, że to taki Shazam dla mnie, tylko w inną stronę.
No to jest taki trochę Shazam, dokładnie. To wydaje mi się, to jest odpowiednie...
No, ale wolę to.
To też wolę to.
Też wolę to, ale to jest mniej więcej... To jest trochę wyżej niż Shazam, okej, nie? Ale jeżeli to będą te... To jak gadaliśmy przy DC Fandom, że jeżeli tego typu filmy jak Shazam czy New Mutants to byłaby ten dół, to bylibyśmy w naprawdę dobrym miejscu.
Tak, ale właśnie więcej małych filmów, niekoniecznie dla wszystkich, dla jakiejś konkretnej grupy odbiorców, które będą się wyróżniać trochę, bo jednak to jest inny film niż te filmy z X-Men, które dostaliśmy do tej pory. Aczkolwiek no oni tam już też robili pierwsze ruchy, które no, niektóre filmy no, były trochę inne. To jest trend, który warto utrzymać, wydaje mi się. Nie? Mam nadzieję, że też w Marvelu się otworzą na tego typu produkcje. Nie, że mają studio, które zrobiło New Mutants na przykład, więc dobrze by było to wykorzystać. No, w ogóle... Jeszcze ostatnia rzecz, bo jest ta drama w USA w związku z tym pokazami tego filmu, bo Disney nie robił żadnych pokazów prasowych, więc dziennikarze amerykańscy bojkotują ten film, bo boją się iść na te takie pokazy dla motłochów. No, bo, bo to niebezpieczne.
U nas 10 osób było, no co, czułeś się niebezpiecznie jako dziennikarz?
No w USA jest chyba trochę poważniejsza sytuacja niż u nas.
Tak, no tak, ale to tam tym bardziej chyba mało kto w ogóle pójdzie do kina, nie?
No tak, dlatego dziennikarze chcieli, żeby Disney im zrobił te specjalne pokazy,
żeby
gdzie tam,
mogli
wiesz,
między sobą, między dziennikarzami się powymieniać wirusem.
No, gdzie tam wiesz, masz dużą salę, a siedzi kurde 10 osób, no to wtedy jakby to niebezpieczeństwo jest dużo mniejsze, nie? Niż jak
ale mimo wszystko niech spieprzają, szczerze mówiąc, bo szczerze mówiąc...
Będzie za 3 miesiące na Disney+, więc niech nie narzekają.
Ja rozumiem, że jeżeli będzie recenzji, to trudno.
Ja rozumiem bojkot, który wynika z tego, że okej, zwykle jest tak, że jak nie ma pokazów prasowych, to studio się wstydzi filmu i nie chce, żeby pojawiły się recenzje, bo boją się, że będą tak niskie i wtedy rozumiem ten... Ogólnie jechanie po studiach, którzy trzymają embargo na przykład prawie do samego końca, nie? Absolutnie to popieram. Ale jeśli powodem jest to, że nie chcemy się zarazić tak jak reszta plebsu, to niech spieprzają.
Znaczy, to nic dziwnego, no Disney po prostu nie chce inwestować nawet centa więcej w ten film, no wystarczy. No dobra, słuchajcie, to żegnamy się jeszcze raz w takim razie. Prawdopodobnie jutro będziemy mieli też dyskusję o Tenet, nie?
Ja w ogóle chcę powiedzieć ostatnie zdanie, to jest chyba... Jedyny film superbohaterski, który ma więcej bohaterek niż bohaterów.
Tak? Ja nie zauważyłem, ale to dobrze. To dobrze, znaczy, że mi się nawet nie rzuciło w oczy. Znaczy, że zmiany nadchodzą. Ale w sumie faktycznie, no. Faktycznie. I bardzo fajne bohaterki zresztą. No, więc pewnie pogadam sobie o Tenet. Ciekaw jestem waszych tutaj wrażeń, bo...
Tak.
Ja nie.
Ale przynajmniej teraz czuję, że nie jestem w mniejszości, bo widzę, że generalnie jakby opinie są dosyć chłodne na temat tego filmu. Także wśród fanów tutaj Nolana, więc to nie jest tylko kwestia tego, że to...
Podobno film jest bardzo chłodny, ale już nie mówmy o Tenet. Jutro zobaczymy.
Pogadamy jeszcze
o tym. Pogadamy o nim za dobę, więc...
No. A tymczasem dziękujemy bardzo za uwagę. Tak jak wspominałem, zachęcamy do tipowania, do korzystania z superchatów. Pewnie rzucimy to też jako premierę. No i oczywiście jeśli widzieliście film, to podzielcie się z nami swoją opinią. Byłem z nami Martyna Neumann, Oskar Rogowski, ja się nazywam Gostelmach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.